Większość z nas ma dość duży kłopot z ustaleniem własnej genealogii. Nie pamiętamy i nie znamy naszych przodków. Możemy w większości dość dużo powiedzieć o naszych rodzicach, trochę o naszych dziadkach, o pradziadkach i rodzicach naszych pradziadków. Już w zasadzie nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic. Potem już zostaje tylko całkiem duża dziura, taka pustka i jeszcze głębsza przepaść, a szkoda. Szkoda, ponieważ to bardzo konkretne historie równie konkretnych osób. Wydaje nam się, że są mało ciekawe, bo zamierzchłe i z przeszłości. I że się w ogóle wtedy bardzo mało działo, bo nie było urządzeń rozwiniętej jak dziś techniki. A sami wynalazcy zaskakiwali stosunkowo rzadko. Coś w tym jest, że żyjemy własną dynamiką i mało atrakcyjne jest dla nas coś, co nie ma w sobie tego właściwego dla nas tempa. To jednak wcale nie znaczy, że trzeba zapomnieć. Nie znaczy, że się tak naprawdę nic nie działo. Że życie naszych przodków nie miało swojej własnej dynamiki albo prędkości. Że było nudne, powolne, mało różnorodne, a przez to nie warte naszej pamięci. To jest ogromny błąd. Gdybyśmy tylko mogli posłuchać opowiadań z historii ich życia, to z pewnością przekonalibyśmy się szybko, że wcale nie było tak nudno. Że tak naprawdę działo się bardzo wiele. Że ryzykowali, poświęcali się dla innych. Że tworzyli, spełniali się. Nawet płatali chwile, śmiali się i bawili. I że w końcu też bardzo kochali i byli romantykami. I że wiele robili z miłości do innych ludzi. Zawsze jednak stosownie do czasu i rzeczywistości, w których żyli. Żyli tak naprawdę niezwykle dynamicznie i osobiście jestem pewien, że byliby w stanie przekazać nam bardzo wiele cennych informacji. Patrząc na wydarzenia z przeszłości, zawsze warto patrzeć na okoliczności, czas i warunki życia wszystkich, o których chcielibyśmy mówić. Bez takiego spojrzenia na okoliczności, czas i warunki, takie nawet polityczne, społeczne, kulturowe, na relacje międzyludzkie, chociażby takie bardzo bliskie, sąsiedzkie, trudno byłoby nam zrozumieć rangę konkretnej rzeczywistości i tego, co ta rzeczywistość ze sobą niesie i wnosi w czas i życie następnych pokoleń. Dlatego to takie ważne, żeby pamiętać, żeby znać swoich przodków i wiedzieć, jak żyli, żebyśmy w ogóle mieli do czego się odnosić, bo ich życie stanowi też tak naprawdę o naszej własnej tożsamości. Zapewne już wkrótce ktoś i nas wyprzedzi w postępie, w rozwoju, w technologii, w wynalazczości. Czy będzie to zatem oznaczać, że już nie warci jesteśmy wspomnień lub nawet minimum pamięci o nas? Troszcząc się tak naprawdę o pamięć o przodkach, troszczymy się o pamięć o nas samych. Ich życie, ich losy dodają losom nam współczesnych swoistą świeżość. To dynamika życia, która po prostu trwa. Nie dbając o pamięć i o przekaz, ryzykujemy, że dzieje naszych rodów, pod warunkiem, że dobrze pójdzie, rozpoczną się na naszych rodzicach i skończą się na nas samych. Może się okazać, że nasze dzieci nie będą już chciały brać udziału w tym wiekowym i niepowtarzalnym zapisie genealogicznym naszego rodu. No bo tak naprawdę po co? Każdy przecież może dziś tworzyć własną historię na własne potrzeby. Kościół ma jednak odmienną propozycję. Kościół doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważna jest pamięć o jego przeszłości. Wie doskonale, jak istotna jest przeszłość, bez której niezwykle trudno byłoby wejść temu Kościołowi w teraźniejszość, ale i w przyszłość tak, aby na tych ścieżkach nie pogubić się i nie zatracić własnej tożsamości. Przez wieki spisywał wydarzenia, opowiadał o nich innych. Dbał o ich autentyczny przekaz kolejnym pokoleniom wiernych. Robi to zresztą do dnia dzisiejszego i nadaje to Kościołowi, choć trudno to wyjaśnić, właśnie tę swoistą świeżość długodystansowca. Świeżość, której każdy w dobrym znaczeniu tego słowa może po prostu pozazdrościć. Kościół wie, że jego historia jest w ogromnym stopniu źródłem jego tożsamości. Bez znajomości tej historii i pamięci o przeszłości mógłby w chwilach trudnych dla niego samego zboczyć z drogi i nie odnaleźć jej na powrót w łatwy sposób. Takie sytuacje zdarzały się już w kościele, kiedy to dzieci tego kościoła błądziły i to bardzo. One chodziły po omacku, zwłaszcza w świecie, który na własne potrzeby chętnie zniekształca pierwotne znaczenie pojęć, nadając im zupełnie nowe i niewłaściwe znaczenie. W tak trudnych chwilach zawsze dobrze jest wrócić do początku, pod warunkiem, że się ma ten początek. Dobrze jest powrócić do genezy wydarzeń i zobaczyć, przypomnieć sobie, w którym kierunku i jaką drogą wyruszyliśmy, chociażby po to tylko, żeby odzyskać właściwe, pierwotne znaczenie właśnie tych pojęć. Chociażby pojęcia takiego, jak pokój, o którym mówili aniołowie. Aniołowie, którzy według świętego Łukasza wraz z narodzinami Jezusa wyśpiewali Bogu chwałę. Oni wtedy zaśpiewali chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Te słowa, ten cytat z Pisma Świętego znajdziemy w Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 2, w wersie 14. Po przeszło 2000 lat znaczenie słowa pokój, zwłaszcza tego wypowiedzianego wtedy tam w Betlejem, ogromnie się zmieniło. Wielu ludzi, myśląc o tamtym pokoju, myśli już dziś przede wszystkim o spokoju. I to takim świętym, w cudzysłowie oczywiście. Żeby najlepiej od wszystkiego choć na chwilę odpocząć, żeby odetchnąć, usiąść albo położyć się wygodniej i żeby nam przez chwilę nikt nie przeszkadzał. Mamy wtedy taki święty spokój, przez wielu bardzo ceniony. O pokoju niektórzy myślą też w kategoriach braku aktualnie trwającego konfliktu zbrojnego. Nie ma wojny, zatem jest pokój. To prawda. Jest tu pewien związek, jednak nie tylko takiego pokoju życzy światu Bóg, który posyła małego chłopca na ten świat, a więc swojego Syna Jezusa. Żeby zrozumieć właściwie znaczenie słów wypowiedzianych przez aniołów, trzeba cofnąć się do czasów, w których słowa te zostały wypowiedziane, do początku, do źródła. Dlatego to takie ważne, żeby troszczyć się o przeszłość, dbać o nią, zapamiętywać i przekazywać dalej. Znać chociażby daty, miejsca, panujące obyczaje. Znać okoliczności i chociażby kilka podstawowych faktów. Jezus rodził się w czasie pokoju. Starożytni ojcowie Kościoła mówili, że Zbawiciel przyszedł na świat w czasie opatrznościowo wybranym przez Boga. W czasie, w którym na świecie zapanował pokój. Był to czas panowania Cezara Oktawiana Augusta, człowieka, który ogłosił i wprowadził pokój. Dziś mówi się, że to czas rzymskiego pokoju, Pax Romana. Rzym w tamtym czasie podbił już wszystkich, zdobył wszystko. Nie było już sensu dalszego prowadzenia wojen. Oktawian August wprowadza Pax Romana i od tego czasu trzeba już było tylko ten pokój zachować, zapewnić. Rzym robił to doskonale. Miał do tego wszelkie niezbędne środki i korzystał z tych środków. Na początek narzucił wszystkim podbitym swoje prawa i porządek. Później już tylko prawa te egzekwował. Umiał to zrobić i miał środki. W mieście Rzym znajduje się marsowe pole. Za czasów Oktawiana Augusta w jego centrum postawiono ołtarz Oktawiana, żeby uczcić w ten sposób cesarza zaprowadzającego na świecie pokój. Samo pole marsowe nie było niczym innym, jak tylko ogromnym placem manewrowym dla rzymskiego wojska. Na placu tym cesarskie kohorty i legiony trenowały i to każdego dnia techniki wojenne na wypadek konfliktów. A w centrum tego poligonu ustawiony był właśnie ołtarz dawcy pokoju, a więc Oktawiana Augusta. Nie było tak naprawdę szans na nierespektowanie pokoju. To to rzymska machina. Jak ciężki walec przejeżdżała po zbuntowanym delikwencie, wciskając go w ziemię. Narzucono władzę, prawo, zwyczaje, a nawet religię. Cały ówczesny porządek rzymski. W czasie Bożego Narodzenia kazano też wszystkim dać się po prostu policzyć, żeby jeszcze skuteczniej egzekwować płacenie podatków na rzecz Rzymu. Jak się okazuje, brak wojny wcale nie oznacza pokoju. Bardzo głośno powiedzieli o tym nasi biskupi podczas Soboru Watykańskiego II. Brak wojny nie oznacza pokoju. Prawdziwy pokój, o którym uczy Kościół, rodzi się we wnętrzu człowieka. Rodzi się w jego sercu, w umyśle i zawsze jest skierowany ku drugiemu, a nie przeciwko komukolwiek. Zawsze powinien być skierowany ku źródłu tego pokoju, a więc Bogu i zaraz obok Boga ku drugiemu człowiekowi jako porozumienie między ludźmi, zgoda między nimi, zrozumienie jeden drugiego. Ten pokój zawsze powinien być darowany innym przede wszystkim w miłości. Mały Jezus nie rodzi się w ferworze walki. Nie rodzi się w gwałcie, w aktach wojny i przemocy. On rodzi się w pokoju, rodzi się w ciszy. Przychodzi na świat w skromności i ubóstwie. Przychodzi poza całkowitym zamieszaniem. Takiego właśnie pokoju potrzebujemy się uczyć, doświadczać i przekazywać innym. To jest bardzo trudne. Są na świecie o wiele łatwiejsze sposoby na osiągnięcie pokoju. Pax Romana, pokój rzymski, lub przynajmniej ten tak zwany święty pokój z małą literką S z przodu. Jakieś półtora roku temu poznałem pewnego księdza. Zostaliśmy kolegami. Jest on od kilku już lat proboszczem w swojej parafii. To bardzo wymagająca parafia, zapewne jak każda inna. Dużo się w niej dzieje, pewnie bardzo podobnie do innych parafii w Polsce. Zawsze w takim przypadku do zapewnienia sprawności w funkcjonowaniu duszpasterstwa potrzebni są właśnie duszpasterze. Mój kolega miał w tamtym okresie trudności kadrowe i po prostu brakowało jeszcze jednej pary rąk do pracy. Mówił mi o tym i pamiętam też, jak któregoś dnia poprosił swojego biskupa o przydział księdza na parafię. Po niedługim czasie na parafii pojawił się nowy wikary. Mój kolega nie cieszył się jednak zbyt długo z tej nowej sytuacji. Któregoś dnia, widząc, że chodzi troszeczkę przybity, zapytałem wprost, co się dzieje. Odpowiedział mi, że jego wikary ma dość spory problem z alkoholem. Że potrafi nawet zniknąć bez wyraźnej zapowiedzi i pojawić się po kilku dniach. Bardzo to przeżywał. Wiedziałem, że jest mu z tym bardzo ciężko. Trudno było mi też w tamtym czasie podpowiedzieć jakieś dobre rozwiązanie. Nie wiedziałem, co powiedzieć, choć pewne rozwiązania sytuacji nasuwały się dość szybko. Minęło jeszcze trochę czasu, kiedy to ponownie spotkałem się z moim kolegą. To było na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia. Był totalnie rozbity, jeśli nie powiedzieć zdruzgotany. Ponownie zapytałem, co się stało i ponownie odpowiedział mi, że sytuacja z wikarem pogorszyła się i że w trakcie mszy odszedł od ołtarza i poszedł sobie. Zrozumiałem, że już w tamtym momencie choroba alkoholowa tego księdza bierze górę nad możliwością samodzielnego decydowania o sobie. Powstał w tej małej i spokojnej wspólnocie parafialnej duży kłopot. Zapytałem też kolegę, jak na to zareagowali parafianie. Odpowiedział mi, że parafianie bardzo ich kochają i że chyba zrozumieli, co się stało. Zastanawiałem się, jak się to wszystko może skończyć. Tuż przed świętami jechałem do Zielonej Góry, do hospicjum. Odbywałem tam praktyki duszpasterskie. Jechałem spotkać się z pracownikami hospicjum na organizowanej przez nich wigilii dla pracowników i sympatyków tego miejsca. Chciałem ponadto w tamtym dniu złożyć życzenia swoim podopiecznym, pożegnać się z nimi przed świętami i być może pożegnać się już na stałe z wieloma z nich, już się na tym świecie nie zobaczę. Kiedy jechałem do Zielonej Góry, miałem chwilę czasu na to, żeby wyciągnąć telefon i zadzwonić do mojego kolegi proboszcza. Połączyliśmy się i w zasadzie od razu przeszliśmy do tematu wikarego. Powiedział mi coś, co bardzo mnie wtedy zbudowało. Mówił, że wikary wrócił na parafię i że od tej pory postarają się wspólnie troszeczkę inaczej. Powiedział mi, że podczas mszy, a w zasadzie pod jej koniec, powiedział publicznie z ambony, że bardzo cieszy się jako proboszcz, że on tu jest. Powiedział, że dla innych księży w parafii i dla parafian stanowi on ogromną wartość. Powiedział też, że nie jest ten ksiądz, ten wikary nikomu tak naprawdę obojętny. Usłyszałem, że ten wikary bardzo się wtedy wzruszył i że w jego oku pojawiła się łza. Zapytałem wtedy tego proboszcza, dlaczego właśnie w taki sposób. Usłyszałem, że jako jego proboszcz otrzymywał wiele podpowiedzi, jak rozwiązać taką trudną i niechcianą sytuację. Słyszał rady różnych osób, w tym także tych z bliskiego otoczenia. Były wśród nich takie, które mówiły wprost, żeby pozbyć się problemu. Podziękować za współpracę i się rozstać. Albo tak nawet trochę dobitniej wyrzucić, wygonić z parafii. Że tak będzie po prostu lepiej dla wszystkich i że będzie wreszcie święty spokój. I że nie będzie wokół tego tak wielu niepotrzebnych nikomu złych emocji. A przecież brak złych emocji to dzisiaj taka forma wewnętrznego pokoju. Niektórzy mówią nawet pokoju ducha. Jednak to, co zrobił w tamtej chwili mój kolega, dalekie było od tego, co proponowali inni. Postanowił, że wikary zostanie w parafii i że mu pomoże, choć już na nieco innych zasadach. W chwili, kiedy rozmawialiśmy telefonicznie, jechał właśnie do Gorzowa. Był umówiony z kimś, kto prowadzi terapię dla ludzi właśnie z taką chorobą. Ku mojemu wielkiemu podbudowaniu znalazł najwłaściwszy sposób na zaprowadzenie pokoju. A przecież można było zupełnie inaczej. Tak na sposób rzymski. Szybko, pewnie i skutecznie. Należało jedynie wystawić na marsowe pole mały, ale dobrze zorganizowany oddział piechoty rzymskiej. Ustawić ich w bojowym szyku i dać rozkaz do ataku. W ramach swoich codziennych ćwiczeń przetoczyliby się przez człowieka jak drogowy walec. Bez skrupułów i z niezwykłą precyzją. Tak, żeby wprasować gościa na 40 cm w ziemię. Prosto, sprawnie i skutecznie. Taki Pax Romana, pokój rzymski. On jednak postąpił inaczej. Postąpił według pragnienia pokoju rodzącego się we wnętrzu człowieka, w jego sercu. Pokoju, o którym śpiewali aniołowie. Pokoju dla wszystkich tych, w których Bóg ma upodobanie, a więc w ludziach słabych, poranionych, odrzuconych. Tych, którymi się gardzi, których karci niesłownie i których najchętniej chciałoby się pozbyć z otoczenia, bo nie domagają i nawet bardzo psują nasz niepodważalnie piękny i poprawny wizerunek. Bóg ma upodobanie w alkoholikach. Ma upodobanie w ludziach uzależnionych od używek, leków, władzy, seksu, pieniędzy. Ma upodobanie w ludziach uzależnionych od komputerów, pracy, a nawet tych, którzy wyzyskują innych ludzi. To w nich Bóg ma upodobanie i to im przede wszystkim życzy tego pokoju. A od ciebie i od każdego z nas, jeśli tylko, choć w niewielkiej części, doświadczyliśmy takiego właśnie pokoju, nakazuje ten sam Bóg dzielić się tym pokojem, dawać go właśnie tym wszystkim, w których On ma upodobanie, a więc wiecie już w kim. Wszyscy jak tu jesteśmy, bardzo się od siebie różnimy. Często też różnimy się w bardzo wielu sprawach, w bardzo różnych sprawach. Różnimy się chociażby naszym sposobem bycia. W ciągu dnia mamy różne, odmienne obowiązki. Wielu z nas ma własną, taką osobistą wizję tego, jak powinna wyglądać przyszłość jego, jego bliskich, jego rodziny. Różnimy się w wychowywaniu dzieci. Mamy różne gusta, smaki, preferencje. Ktoś będzie sprawniejszy od innego, a jeszcze ktoś inny zrobiłby coś zupełnie inaczej od nas. Inaczej zapatrujemy się na politykę, ale też różnimy się, choć to zabrzmi dziwnie, zwłaszcza w tym miejscu, naszym światopoglądem religijnym. Albo nawet takim zwyczajnym spojrzeniem na naszą religijną codzienność. W wielu sprawach się zgadzamy, a w wielu mielibyśmy coś do powiedzenia. Te różnice po prostu są. One mogą budzić ogromne emocje, czasem nawet bardzo skrajne. Może pojawić się konflikt. I choć to też może zabrzmi dziwnie, to jednak konflikt nie jest tak naprawdę ostatecznie zły. Nie jest ostatecznie źle, że będziemy z kimś skonfliktowani. Każdy z nas ma kogoś takiego, z kim jest w jakimś konflikcie, a jeśli się temu dobrze przyjrzeć, to okaże się, że jest to ktoś, na kim naprawdę nam zależy. Tylko ktoś, na kim nam nie zależy, będzie nam zupełnie obojętny. Nie będzie budził w nas żadnych emocji, ani pozytywnych, ani negatywnych. Będzie nam obojętny także w kwestii sporów. Spór jest ważny, ponieważ może być dla nas drogą rozwoju naszego i innych osób. Zasadnicze będzie tylko to, w jaki sposób spróbujemy rozwiązać taki konflikt. Pierwszy ze sposobów, który się nasunie, to sposób rzymski, szybki i niezwykle skuteczny. W zależności od kategorii skonfliktowanej z nami strony wystawimy na marsowe pole mały oddział, kohortę, a może nawet jeden czy dwa legiony. Wydamy rozkaz i drogowy walec rusza. Za chwilę będzie już spokój, a delikwent cichuteńko na 40 cm pod warstewką ziemi. Można też się nad kimś poznęcać, zadawać gwałt, mówić o kimś obraźliwie, występować przeciw komuś. Można go krytykować, obrażać i ujmować na każdym kroku. Można tak długo zadawać gwałt, że ten w końcu zamilknie. Nastanie wtedy cisza i spokój. Można też załatwić sprawę w nieco inny sposób. Można to zrobić na znacznie bardziej pogłębionym poziomie. Na poziomie wspólnoty, czyli mnie i skonfliktowanej ze mną osobie lub osobach. W sposób, jaki proponuje Bóg. Przede wszystkim w dialogu, ale przy zachowaniu skromności jeden do drugiego, wyrozumiałości, zrozumieniu i empatii, w prostocie serca i w końcu w prawdziwej miłości do drugiego człowieka. Pewnie wiele rzeczy ulegnie zmianie. Wiele się zmieni, ale nie wdepczemy człowieka w ziemię tak, żeby nie mógł i nie potrafił już z niej wstać. Pokoju się nie zaprowadza przez to, że będziemy za wszelką cenę unikali konfliktów. Pamiętajmy, że jeśli zdecydujemy się na rozwiązanie konfliktu, to powinniśmy wybrać do tego ten właściwy sposób. To wcale nie jest takie proste. Mówię o tym z pewną lekkością, ale wierzcie mi, że mnie samemu w takich sytuacjach jest także bardzo ciężko. Czasami potrzebuję na refleksję, zastanowienie i przemianę bardzo dużo czasu. Na początku mówiłem o naszych problemach z pamięcią o naszych przodkach. O problemie z ustaleniem naszej genealogii. Nie mówiłem wcale tego bez przyczyny. Trzeba wiedzieć, że gdy się posiada własną genealogię, drzewo rodowe własnej rodziny, to zawsze będziemy mieli do czego wrócić. Zwłaszcza w chwilach zwątpienia, w trudnościach. Gdy pogubimy się w sprawach związanych z naszą tożsamością. Dzięki pamięci o naszej genealogii zawsze będziemy mogli powracać do naszych korzeni. zawsze naszej historii życia towarzyszyć będzie wielopokoleniowa świeżość członków tej rodziny. I w końcu dzięki umiejętności pielęgnowania własnej genealogii, pamięci o życiu i losach własnej rodziny, nabędziemy naturalną umiejętność troszczenia się o genealogię naszego Kościoła. Kościoła, którego przecież jesteśmy żywą częścią. Jesteśmy dziećmi tego Kościoła. Stanowimy w nim jedną rodzinę. Dzięki temu będziemy mieli do czego powracać, a w chwilach trudnych, w chwilach zamieszania będziemy mogli dowiedzieć się chociażby tego, czym jest tak naprawdę pokój wyśpiewany tamtej nocy przez aniołów. Czym jest prawdziwy pokój przyniesiony nam przez Jezusa. Bo przecież brak wojny wcale tak naprawdę nie oznacza pokoju.